Bolesław Lutosławski, Alchemia portretu.
Często fotografujesz przyjaciół?
Nie, ponieważ relacja z nimi jest inna niż z modelem. Jest to relacja nie spotkania, tylko że z kimś jestem, a fotografowanie jest spotkaniem. W wyjątkowych przypadkach, być może to jest jedyny taki przypadek, to jest przyjaźń z Albertem van Nierup, który był tancerzem w balecie Rambert, którego poznałem dlatego, że on był tancerzem najpierw, dlatego, że chciałem mu zrobić zdjęcia. Umawialiśmy się już na zdjęcia. Parę dni potem spotkałem się z nim na przyjęciu u Lucy Bissieu. To było takie ogromne przyjęcie dla przyjaciół z baletu Rambert. Tam właśnie tylko byli tancerzy i muzycy. I Albert tak stanął obok mnie. Ja już go znałem o tyle, że się umawialiśmy na zdjęcia. I powiem, że w tym przypadku przyjaźń stała się natychmiastowa. Że to po prostu w ciągu 15 minut obaj mieliśmy sens przyjaźni. O, tak to można określić. Po czym na tym przyjęciu tańczyliśmy dość sporo, co było z mojej strony niezwykłą arogancją, bo ja byłem wśród znakomitych tancerzy, a ja tancerzem nie jestem, chociaż to bardzo lubię i bardzo wysoko cenię. I potem umówiliśmy się na zdjęcia.
Gesty.
Kiedy przyjechałem po niego, żeby pójść z nim na te zdjęcia, przyjechałem trochę wcześniej, on był po zajęciach już, ćwiczeniach, studio w balecie Rambert w Chiswick w Londynie. I przyjechałem po niego. Albert van Nierup był z Holandii, która jest mi bardzo, bardzo bliska kulturowo. I pamiętam, on mnie zaprosił do środka, do swojego mieszkania i powiedział, jeszcze nic nie jadłem. To może zjemy śniadanie. I usiedliśmy przy stole. On zrobił oczywiście kawę natychmiast. Ale właściwie żeśmy nie rozmawiali. Tylko on mi dał kawę, po czym przygotował mi chleb, posmarował chyba właśnie masłem, posypał takimi czekoladkami, jak oni to bardzo lubią, i położył na wprost mnie, po czym tam byli inni też i zaczął z nimi rozmawiać. I taka była nasza relacja. Ona była relacją gestów, zachowań, ale w tym wszystkim była głęboka przyjaźń zawsze dla mnie. I dla niego też, to wiem. Po czym pojechaliśmy do City of London.
Dlaczego wybrałeś akurat to wyjątkowe miejsce? Dlaczego skojarzyłeś tancerza baletu Rambert, Alberta, z monumentalną budowlą, z budowlą zaprojektowaną przez Christophera Wrena?
Ja myślę, że było, znaczy wiem, że to było instynktowne. Tam nie było planu. Święty Paweł w Londynie jest architekturą klasycystyczną, można powiedzieć, barokowo-klasycystyczną, zbudowano ją po pożarze tej części Londynu, którą odbudowywał, ogromne części odbudowywał Christopher Wren. Wtedy bardzo interesowała mnie architektura manierystyczna i architektura, która przyszła przed barokiem. Takiej architektury w Londynie nie ma, ale klasycyzm Rena jest tak osobisty i tak niezwykły w tej i elegancji, ale braku doktrynerstwa, że stwarzał mi szansę na to, żeby tam umieścić coś, co jest zupełnie jak gdyby odmienne od tej stabilnej sytuacji, od klasycyzmu, od pięknych murów i wzorów kolumn greckich czy rzymskich. A w tym wszystkim był Albert, który jest po prostu burzą energii, a jednocześnie doskonałością tancerza, siły tancerza. To Albert po prostu jest i dynamiką, ale taką nieagresywną dynamiką, dynamiką radości, istnienia i dynamiką prawdziwego ja jestem sobą, bez zastanawiania się nad tym. Albert pochodził ze wsi holenderskiej i chciał tańczyć. I na tym był koniec. I zaczął tańczyć jazz na początku, a później po prostu tak się stało, że go zaprosili do tego, żeby tańczył w balecie Rambler, który jest zespołem tańca współczesnego. I on po prostu, to było naturalne, on zawsze był naturalny. Tak jak przygotował i śniadanie dla mnie, i kawę, i chleb, to tak samo on tańczył. Po prostu to się działo. I w nim to się działo, więc umieszczenie go w strukturze, która była przemyślana, ale w sposób bardzo indywidualny, przez też bardzo indywidualnego artystę, Krzysztofa Rena, jak gdyby to był taki ślub dwuosobowości, taki naturalny bardzo ślub.
Doszliście więc do świętego Pawła, budowli, która powstała po pożarze w 1666 roku. Budowli, która wtedy zdominowała tamten pejzaż.
To wielka architektura, która istniała jako ogromne oznaczenie tego miejsca, tej odbudowy wszystkiego. Dla wielu to było aż za dużo, właśnie przez to, że zdominowała, ale trochę taki był Albert, który on dominował przestrzeń, w której on się znajdował. Czyli jak gdyby te dwa elementy miały sens. Nie, że ja wiedziałem. Ja byłem wtedy bardzo zainteresowany architekturą manierystyczną, która powstała w Rzymie w pierwszej połowie XVI wieku. I wpływie tej architektury, tego myślenia na rozłożeniu harmonii, która istniała przedtem w renesansie i w malarstwie, i w rzeźbie, na nowe układy. Nowe, one były nowe. To było jak gdyby, no rozłożymy teraz elementy i zbudujemy z nich coś nowego. Nie będziemy usiłowali być jak kiedyś był Rzym, że nie stworzymy harmonii, to nie o to chodzi. Stworzymy nowe. To było w późnej sztuce Rafaela, Michała Anioła. To nie nazywane było w tym okresie manieryzmem. To słowo tak brzmi trochę negatywnie. To było myślenie, teraz mamy inne czasy. I dla mnie najbardziej charakterystycznym i wspaniałym artystą z tych czasów, człowiekiem, który zmieniał miejsca, ponieważ takie były wtedy też i Włochy, one zawsze były w trudnej sytuacji, wielkich wojen, zmian i tak dalej, ale to był szczególnie jak na Włochy, czas wielkich zmian. I takim malarzem był Parmigianino. On pracował w bardzo różnych miejscach. Znał sztukę północnych właściwie przede wszystkim Włoch. Był i w Rzymie, ale i w Florencji, w innych miejscach. W wieku 27 lat namalował obraz, który bardzo mnie zawsze inspirował. Do dzisiaj jestem nim zachwycony. To jest mistyczne małżeństwo świętej Katarzyny, który jest w National Gallery. To jest obraz, który na pewno działa na podświadomość. Obraz fascynuje mnie dlatego, że jest bogactwo opowieści, bardzo skomplikowanej, na wprost nas. Jest tam scena, która dużo opowiada, jest namalowana w sposób wzruszająco piękny, o wielkich kompozycyjnych umiejętnościach, a jednocześnie za nim jest przestrzeń architektoniczna, która jest jak gdyby tunelem do tego, żeby nam dać tą opowieść. Bez tej przestrzeni nie byłoby opowieści, ale opowieść jest najważniejsza. To być może właśnie, przypuszczam, że tak, uruchomiło to jedno zdjęcie z Albertem, podświadome zdjęcie, instynktowne zdjęcie.
Instynkt.
Kiedy doszliśmy do świętego Pawła, ja poprosiłem Alberta, żeby po prostu odczuł przestrzeń. Nie powiedziałem mu tego, bo myśmy właściwie bardzo mało rozmawiali. Tylko tak pokazałem mu rękę, żeby tak po prostu się oswoił, że to jest jego scena. Oświetlone wtedy zachodzącym słońcem, pod bardzo określonym kątem. Także to wnętrze miało piękne światło, które było osłonięte w pewnych obszarach poprzez kolumny. Byliśmy na zewnątrz pod arkadą z przodu kościoła. Po jednej stronie były zamknięte drzwi, ogromne zamknięte drzwi. Z tyłu była przestrzeń z kolumnami, posadzka bardzo piękna. I Albert tak odwyczył przestrzeń. Zabrało to troszeczkę czasu, ja nie robiłem mu wtedy zdjęć. Udawałem, że robię zupełnie coś innego, czy przygotowywałem sprzęt. Myślałem też, gdzie ja będę stał, żeby te zdjęcia robić. Nie było dokładnej koncepcji moich myśleń. Ja wiedziałem, że po prostu chcę, żeby była ta przestrzeń i żeby to był Albert. A Albert oznaczało skoki o dynamice jego osobistej, dla mnie wzruszające w swojej bezbłędności, ale to nie było celem. Po prostu on był na zewnątrz, on się dział. Zaistnienie w przestrzeni było w jego przypadku po prostu tańcem i unosił się w powietrzu. Przykląknąłem pod koniec tej przestrzeni, także na wprost była przestrzeń arkady z przodu kościoła i po prostu dałem mu znać, że chcę, żeby on skoczył w moją stronę. Albert rozbiegł się i skoczył, a ja przycisnąłem spust aparatu. Później robiłem inne tamte zdjęcia, bardziej klasycznie skomponowane. Z nim to było tyle łatwe, że on dawał cudowną inspirację swoją osobowością i tańcem, i ruchami. A myśmy byli, podejrzewam, poprzez naszą przyjaźń, przez moje umiłowanie tańca, byliśmy w tym samym po prostu rytmie. Dopiero po wywołaniu tego filmu, bo to był film...
Bo to był rok.
No, to był rok 1985, w połowie lat 80. I wywołałem film w domu, wykopiowałem. Z tych zdjęć podobały mi się parę i zrobiłem odbitki. I właściwie położyłem je na bok. Po czym dałem jedno z tych zdjęć, z tych powiększeń. Właśnie to, które wydawało mi się najciekawsze z nim, jak skoczył na mnie, jak gdyby. Wydawało mi się, że to jest najciekawsze z tych wszystkich zdjęć. Akurat były urodziny mojego przyjaciela. Ja dałem innego, zupełnie, który nie znał Alberta. Dałem mu to zdjęcie na jego urodziny. To był John Tusak, który był bardzo ważnym dziennikarzem BBC. I on patrzy na to zdjęcie i mówi... Niesamowity cień. I ja dopiero wtedy patrzę na to zdjęcie i widzę, że tam jest cień. Że on, jako taki, Albert, jest dynamiczny, jest to żywy bardzo człowiek. Już bardziej się nie da, jak Albert był wtedy. A obok niego jest cień, jego cień, który oświetlony tym zachodzącym słońcem klęczy dokładnie na posadzce. Cień odbija się na drzwiach. Mało tego. Ten cień jest dokładnie pomiędzy czterema ćwiekami, które są wbite w te drzwi. Dokładnie pomiędzy nimi. I pomyślałem, że to jest niesamowity, instynktowny obraz, który pokazuje dwie osobowości w tym samym czasie. Pokazuje nam kogoś, kto jest żywy, dynamiczny, prawdziwy, ale również pokazuje tą inną stronę tego, kim kto jest. Ten cień jest jak gdyby jego duszą w pewnym sensie, która zaistniała na tle drzwi bardzo sławnej katedry. I to daje mi do tej pory bardzo dużo do myślenia oczywiście, ponieważ żeby sfotografować coś, taką sytuację, z taką dokładnością, to jest to niemożliwe, żeby to zaplanować. Ze względów technicznych to jest niemożliwe. Ale jest to do osiągnięcia wyłącznie wtedy, kiedy ktoś jest w związku z osobą, której się robi zdjęcia, że jest w rytmie zaistnienia i fotografuje się wtedy wyłącznie instynktownie. I to jest to, co my chcemy osiągnąć w życiu. Chcemy żyć instynktownie tak, że to wszystko się spełnia. I do tej pory mnie to oszałamia, bo to jest to obraz stworzony przez Alberta. On skoczył, jak i przeze mnie. Tu nie ma rozdziału. On jest tak samo autorem tego zdjęcia oczywiście, jak i ja. Jak to się stało? Myślę, że bez przyjaźni do tego by nie doszło. A jednocześnie bez mojej wizualnej znajomości właśnie obrazów manierystycznych też by do tego nie doszło. Bez Parmigianiego też by do tego nie doszło. Jest to nałożenie bardzo wielu skomplikowanych elementów, gdzie jest opowieść z przodu, jest ona zarysowana posadzką, na której ona się odbywa, i drzwiami, gdzie jest scena dwóch postaci, Alberta teraz i Alberta cienia. Również jest tam przestrzeń tego kościoła, czyli tam jest również i Christopher Wren ze swoim myśleniem artystycznym. I to jest dla mnie zdjęcie, które zostało stworzone przez nas wszystkich.
Harmonia.
Czy taki związek, który umożliwia powstanie takiego rodzaju zdjęć, jest możliwy między tobą a osobą, której właściwie nie znasz, którą spotykasz pierwszy raz w życiu i o której niewiele wiesz? Czy na ten ułamek sekundy, kiedy to zdjęcie powstaje, musi się zawiązać między wami szczególna intymność?
W momencie spotkania z drugą osobą ja tego szukam. Jak gdyby, może nie szukam, ale ja jestem, wydaję takie instynktowne sygnały, czy tam jest oddźwięk. To jest takie, jak się uderza w gong, czy on odpowie. Są takie skały w Ugandzie, które jak się uderzy lekko, to one grają zgodnie z harmonią taką, którą my znamy, lubimy. To jest to wyjątkowe zupełnie oczywiście. I to jest troszeczkę tak właśnie, ja daję ten sygnał od siebie, instynktowny, czy ta druga osoba z drugiej strony odpowie na ten mój, nie takim samym, tylko czymś innym. Jeżeli to jest, to już robimy zdjęcia. To już jest naturalne. Wtedy możemy zrobić te zdjęcia natychmiast. Bardzo często jest wręcz odwrotnie oczywiście. Następuje spięcie. A również po prostu może być obojętność na ten sygnał. Jeżeli na ten sygnał jest obojętność, to ja muszę działać zupełnie inaczej do tych zdjęć. Tą sesją osoby, której nie znam. Ja myślę, że dlatego to nie jest związek przyjacielski. Jest to związek, który jest zupełnie podświadomy.
Czyli można byłoby powiedzieć, że fotografia jest utrwalaniem nie tyle rzeczywistości, ile istniejącej między ludźmi, w ogóle w rzeczywistości, harmonii, o której funkcjonując sobie w codziennych realiach zapominamy albo jej nie dostrzegamy.
Tak jest. To jest właśnie to. Jeżeli to istnieje, to zdjęcie będzie dobre. Taką sytuację, zresztą wskazał na nią Kazimierz Wiłkomirski, kiedy przyszedłem go fotografować, on był znakomitym wiolonczelistą polskim. Odwiedziłem go w domu, robiłem mu zdjęcia, spotkałem go po raz pierwszy, to był wtedy dość starszy pan. I ja pamiętam, ponieważ robiłem wtedy bardzo dużo zdjęć, codziennie robiłem 5-6 portretów innych osób. Przyszedłem do niego i myślałem, ja nie chcę na niego patrzeć, zanim popatrzę na niego poprzez obiektyw. Także wszedłem tak lekko ze spuszczoną głową, że to dziękuję. On bardzo był miły, coś mówił, oferował mi herbatę, powiedziałem po zdjęciach i przygotowałem sprzęt, dalej na niego nie patrząc. I dopiero jak miałem sprzęt przygotowany, powiedziałem, to może by pan tutaj usiadł, gdzie miałem, wiedziałem, że jest dobre światło. Wtedy dopiero na niego patrzyłem poprzez aparat. I mieliśmy natychmiast połączenie. natychmiastowe. Ja patrzyłem na niego przez aparat, a on patrzył w obiektyw w sposób całkowicie naturalny. Ja wiedziałem, że to po prostu jesteśmy. I on zresztą po zdjęciach później powiedział mi, jestem zadowolony. I to było, że on to samo odczuł. I to było w tym piękne. On odczuł, że coś w nim zadzwoniło, że tak powiem, czy się odezwało na moje takie wewnętrzne, instynktowne zapytanie, czy możemy robić zdjęcia, i że to jest reakcja na czyjąś osobowość, która jest pozytywna. Daje coś zupełnie innego. Nie, że się ktoś ze mną zgadza, tylko reaguje. I to było niezwykłe.
Współbrzmienie.
Podobną historię, chociaż w trochę innych uwarunkowaniach, to było w Londynie, kiedy miałem wystawę. I w tym samym miejscu też mieszkał bardzo interesujący poeta Tamil, czyli z południa Indii. To są ci, którzy byli kiedyś na całej przestrzeni Indii, później zostali zepchnięci w dół. I on był poetą. Tambimutu był poetą, który przyjechał do Londynu w okresie II wojny światowej i został, wyjeżdżał i przyjeżdżał. Był człowiekiem, który używał sceny do tego, żeby się bawić jak się tylko da. To oznaczało narkotyki, picie, seks, wszystko. Ale mówimy o czasach lat 40. i 50. w Londynie. A był też człowiekiem o przenikliwym zrozumieniu poezji, tego, co się dzieje. I otworzył drzwi w swoim piśmie, w swoich wydawnictwach dla wielu bardzo interesujących, początkujących ówcześnie poetów, pisarzy. On mieszkał w tym samym miejscu, gdzie ja miałem właśnie tą wystawę portretów. To był rok 80. 1980. On tam był, ja go widziałem, ja go nie znałem. Przyjaciele poinformowali mi, jaka to jest niezwykła postać. Ja popatrzyłem, że z trudem mogę sobie to wyobrazić, bo dla mnie to był, on wyglądał jak taki pijak po prostu. I on siedział, on pił właściwie od rana, na śniadanie już zaczynał. I oni powiedzieli, czy możesz mu zrobić zdjęcia. A światło było okropne w tym miejscu. No ale on usiadł na krześle i proszę mi robić zdjęcia. Najchętniej bym odmówił, gdybym mógł, ponieważ ja nic tam nie widziałem. No a oczywiście model też nie nadawał się do pracy, no bo on był praktycznie biorąc pijany. I ja zacząłem mu robić te zdjęcia, a on w ogóle to nie było reakcji na to. A ja jednocześnie myślałem, przecież to jest niezwykły człowiek. Ja wiem, ja fotografuję osoby o przenikliwości, o mądrości, niemal archaicznej. W końcu on pochodzi z obszarów niezwykłych. I tyle zrobił. Gdzie jest ten człowiek? Tego fotografowałem. Zrobiłem na chwilę przerwę w tym fotografowaniu. I w tym momencie Tambimutu spojrzał na mnie. Ja zrobiłem zdjęcie. Automatycznie zupełnie. Instynktownie. I to było ostatnie zdjęcie na tym filmie. I ja zobaczyłem wtedy już nawet, że to był tygrys w środku, który raptem na mnie spojrzał. Że cała jego potężna osobowość była w tych jego oczach i w spojrzeniu. Ale właśnie o tym mówię, że on też to sobie uświadomił. Jak gdyby w tym samym tej samej chwili on zrozumiał, że ja mu zrobiłem to zdjęcie. On powiedział, zrobiłeś mi zdjęcie, zrobiłeś mi portret. On odczuł tę sytuację współbrzmienia naszych osobowości, całkowicie odmiennych. I to jest jedno z moich, przypuszczam, najlepszych zdjęć. Właśnie przez tą wspólnotę, która stworzyła to zdjęcie w ułamku chwili.